Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. To jest odcinek specjalny podcastu Prawdziwe Zbrodnie, który postanowiłyśmy zrobić, żeby wesprzeć akcję Otwartych Klatek,
która ma na celu zakończyć epokę klatkową zwierząt hodowlanych w Unii Europejskiej.
Być może widzieliście w ostatnich miesiącach pierwszy spot promujący tę akcję.
Tak, zakończmy razem jednym głosem epokę klatkową. W spocie udział wzięli Anna Dereszowska, Tomasz Raczek, Agnieszka Woźniak-Starak, Lara Gessler, Zuza Kołodziejczyk, Bartosz Bielenia i Rafał Maślak. W tym spocie wszystkie te osoby, które przed chwilą wymieniłam, wcielają się w postać różnych zwierząt.
I mówią po prostu ich głosem.
My miałyśmy szansę zobaczyć ten spot na chwilkę przed tym, jak wyszedł i myślę, że obie możemy powiedzieć, że był bardzo poruszający.
Tak, no. Zwłaszcza, że zupełnie nie spodziewałyśmy się, jak to będzie wyglądać, więc tak zupełnie bez żadnego uprzedzenia, bez żadnej wcześniejszej wiedzy, zobaczenie tego to spowodowało, że obie po prostu troszkę się popłakałyśmy.
Ten spot zachęca do podpisania petycji, która właśnie może przyczynić się do zakończenia tej epoki klatkowej w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. I jest to część Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.
Tak, ta petycja, którą promują Otwarte Klatki, jest skierowana do naszego ministra rolnictwa, żeby właśnie poparł unijny zakaz hodowli zwierząt w klatkach. I mówimy tutaj o wszystkich zwierzętach, bo o królikach, kurach, cielętach i lochach cierpiących właśnie w klatkach w całej Unii Europejskiej. Zresztą w drugiej części tego odcinka będziecie mogli posłuchać naszej rozmowy z Larą Gessler, która opowiedziała nam o tej akcji i też o kulisach tworzenia tego spotu. Bardzo ciekawa rozmowa nam wyszła z Larą, także mamy nadzieję, że Wam również się spodoba i że się jakoś zainspirujecie. Kilka dni temu też z okazji Dnia Matki wyszedł drugi spot promujący tę akcję i tutaj również znane osoby, znane matki opowiadały o tym, czym dla nich jest macierzyństwo, ale ten spot jest równie emocjonujący, ponieważ właśnie w połowie zmienia się nastrój i jest mowa o tym, co matki zrobiłyby, gdyby ktoś skrzywdził ich dziecko. Co oczywiście ma odniesienie do tego, jak są traktowane matki zwierzęta i jak ich dzieci są krzywdzone. Również ten spot nas mocno poruszył, tak więc oczywiście w opisie do tego odcinka znajdziecie wszystkie linki. Zachęcamy do obejrzenia, ponieważ no wiadomo, same słowa tak tego nie oddadzą, jak zobaczenie tego na własne oczy.
Tak. Myślę, że Otwarte Klatki to jest organizacja, która jest znana większości z nas. Ma bardzo dużą obecność w mediach, mam wrażenie, i dużo osób angażuje się właśnie w akcje organizowane przez Otwarte Klatki. I nie wiem, czy wiecie, my na co dzień opowiadamy oczywiście o prawdziwych zbrodniach, trochę innego rodzaju, ale nie wiem, czy wiecie, Otwarte Klatki prowadzą też własne śledztwa po to, żeby przybliżać nam, opinii publicznej, to, co dzieje się w hodowlach zwierząt. Jednym z pierwszych śledztw Otwartych Klatek, o jakim słyszałam, to było śledztwo dotyczące fermy norek. I pamiętam, że materiały, które zostały opublikowane, no, zszokowały mnie. Ponieważ tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że Otwarte Klatki pokazują...
Bez filtra.
Bez filtra, dokładnie. Bardzo takie, no, szokujące materiały. Myślę, że większość z nas, i ja przyznam szczerze, z wielu rzeczy nie zdawałam sobie sprawy, bo nikt nas tego nie uczy, o tym nie mówi. Oczywiście zwierzątka się nam pokazuje, jak jesteśmy dziećmi, ale tak naprawdę nikt nie opowiada o tym, jak wygląda przemysł futer, mleka czy mięsa, prawda?
Tak, no i tutaj też właśnie na stronie Otwartych Klatek, gdzie piszą o tych śledztwach, jest taki świetny cytat Paula McCartneya, który powiedział: gdyby rzeźnie miały szklane ściany, to każdy z nas byłby wegetarianinem. No i ciężko się z tym nie zgodzić, bo gdybyśmy faktycznie swoje jedzenie zdobywali u źródła, to myślę, że no, zastanowilibyśmy się wielokrotnie nad tym jajkiem, nad tym serem, mlekiem, nie mówiąc już oczywiście o samym mięsie.
Poza tym, że śledztwa były prowadzone właśnie na fermach norek, w hodowlach zwierząt futerkowych, to też na przykład przeprowadzano śledztwo na fermie kurczaków.
I tutaj właśnie członek Otwartych Klatek zatrudnił się na fermie kurczaków. Był, jak rozumiem, incognito, żeby poznać od podszewki, jak wygląda produkcja mięsa z kurczaków. To jego śledztwo trwało 10 tygodni i było prowadzone na przemysłowej fermie drobiu w powiecie strzelecko-drezdeńskim. Miał ukrytą kamerę. No, jestem naprawdę ciekawa, jak on musiał się w tym czuć, bo to jest naprawdę, no ja nie wiem, ja bym chyba nie była w stanie czegoś takiego w ogóle to zrobić.
Psychicznie to musi być bardzo obciążająca praca. Też warto zwrócić uwagę, jest też w ogóle na temat tego artykułu na stronie Otwartych Klatek, to też wam podlinkujemy, ile pracy trzeba włożyć, zanim takie śledztwo w ogóle się rozpocznie. Najpierw trzeba zrobić research, znaleźć jakiś cel takiego śledztwa, prawda? Potem zbadać wszelkie powiązania gospodarczo-polityczno, jeszcze inne. Oczywiście do tego potrzebują też specjalistycznego sprzętu, jak zresztą w tym artykule jest napisane. Często te śledztwa są prowadzone w warunkach no, średnich i stale tak naprawdę zbierają też pieniądze właśnie na to, żeby móc taki sprzęt kupować i te śledztwa przeprowadzać.
No i warto też przypomnieć, że tutaj chodzi o najzwyklejsze na świecie przestępstwa, bo znęcanie się nad zwierzętami to jest przestępstwo i nie usprawiedliwia tego w żadnym wypadku produkcja jedzenia dla ludzi, bo dobrze wiemy, że produkować jedzenie można w sposób humanitarny z poszanowaniem również losu i życia tych zwierząt. Zresztą też mówimy o tym później w rozmowie z Larą, ale możemy to powtórzyć, że naszym celem nie jest tutaj indoktrynacja oczywiście nikogo, jakby wybory żywieniowe i lifestyle'owe, powiedzmy, są każdego indywidualnymi. Chcemy tylko właśnie po prostu zwrócić uwagę na to, że warto się czasem zastanowić, właśnie stosować takie świadome podejmowanie decyzji. Jak już wielokrotnie mówiliśmy też w przypadku ciuchów, prawda? To jest, czy kupujemy z jakichś masowych sieciówek, czy kupujemy być może od bardziej etycznych marek. Myślę, że takie same zasady można stosować, jeżeli chodzi o jedzenie i różne produkty.
Tak, a co ciekawe, z jakiegoś powodu mam wrażenie, że my jako konsumenci mamy często bardzo mały wgląd w to, co tak naprawdę jemy. I jak się nad tym zastanowię, to jest to przerażające, że łatwiej jest mi aktualnie prześledzić życie ubrania, które chcę kupić. Oczywiście nie w każdym wypadku, wiadomo, zależy skąd się kupuje, ale wydaje mi się, że mam dosyć łatwy dostęp do marek, które jako tako etycznie próbują produkować swoje rzeczy i jestem w stanie jakoś prześledzić tą produkcję, niż na przykład jeżeli chciałabym kupić ser z takiego jakiegoś etycznego źródła. Idąc do zwykłego sklepu nie jestem w zasadzie w stanie tego zrobić, prawda?
No tak.
I z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego na to pozwalamy, tak na dobrą sprawę.
Tak, no pozwalamy, bo tak jest łatwiej. Prawda? No tak jest łatwiej iść sobie do supermarketu i zrobić zakupy, niż jeździć po gospodarstwach, wiesz, rolnych, no nie?
A to na pewno, wiesz, chodzi mi o sam aspekt niekwestionowania przez nas, ciebie, mnie, nas wszystkich, tych wszystkich mechanizmów, bo tak naprawdę ja nad jedzeniem, nad jego jakością, nad tym skąd ono się bierze, zaczęłam się już zastanawiać jako w zasadzie dorosła osoba.
Tak, tak. Ale to też z rozwojem po prostu naszego społeczeństwa, tak. Bo też kiedyś się o tym tak nie mówiło. Teraz się mówimy, o tym mówimy, także no fajnie, że zmierza to na pewno w dobrą stronę.
Do tej pory zdarza mi się spotykać dorosłych ludzi, którzy na przykład nie wiedzą, jakie są różnice w klasach jajka. Co jest teoretycznie wydaje się
Ojejku.
Być... No tak jest, prawda? Nawet kuchenne rewolucje, o których lubimy bardzo często rozmawiać i pani Magda irytująca się, że ktoś do restauracji kupuje najgorszej jakości jajka ściółkowe właśnie z takich paskudnych hodowli. Tak, z paskudnych hodowli, gdzie kury są w zasadzie torturowane, trzymane w małych klatkach i umierają, zadziobują się, Bóg wie co jeszcze, więc...
No ja muszę przyznać, że kiedy kupuję jajka w supermarkecie, to ogólnie jest mi z tym źle, ale jeżeli już muszę coś takiego zrobić, no to stoję dosłownie przed tą alejką pół godziny i czytam, te są takie, ten jest chów ekologiczny, a ten jest taki, a które są lepsze, a które coś. No zazwyczaj jednak ja i też mój chłopak dostajemy od naszych babć jajka...
To macie szczęście.
No, jajka jakieś tam bardziej wiejskie. No i zawsze mamy ten zapas, no ale czasami się skończą i kupujemy, no ale wtedy no zdecydowanie czytam tą całą klasyfikację, po to ona powstała, żeby właśnie mieć ten świadomy wybór. No ale w przypadku sera na przykład takiej opcji nie ma, nie?
Nie ma takiej opcji. Mi się zdarzyło próbować, wiesz, googlać różne firmy i tak dalej, natomiast... No tak na co dzień nie ma łatwego dostępu do produktu, który mógłby być bardziej odpowiedzialny, ekologiczny, przyjazny, prawda?
No tak, ale wracając do tego śledztwa, jak odkrył tajny agent otwartych klatek, życie kurcząt na tej fermie trwa 5 albo 6 tygodni, więc jakby no... My co prawda nie mamy takiego problemu, ponieważ w tym momencie mięsa od kur nie spożywamy, ale jeżeli jadłabym mięso, to naprawdę taka wiedza, myślę, że zupełnie zmieniłaby moje podejście, no bo co to musi być za mięso, które zostało wyhodowane w te kilka tygodni, bo tutaj te kurczęta mają ogromny przyrost masy przez te kilka tygodni. Nie są zdrowe przez to, są nafaszerowane jakimiś chemicznymi substancjami i potem to wszystko idzie do sklepu, ze sklepu do domu, potem na stół i potem do ludzkich brzuszków, tak?
Tak, tutaj warto wspomnieć, że ta hodowla to była hodowla kurcząt bojlerów. I jak udało mi się wyczytać w internecie, bojlery to jest rodzaj kurczaków, który powstał razem z powstaniem chowu przemysłowego i zajęto się wtedy chowem kurcząt rzeźnych i właśnie takie kurczaki hodowane na mięso nazywają się bojlery. Jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne kurcząt bojlerów, to jest szybkie tempo wzrostu, bo oczywiście szybko trzeba zebrać zyski. I takie przerosty, takie bardzo umięśnione klatki piersiowe.
Potem pierś z kurczaka, tak?
Dokładnie. Dokładnie o to tutaj chodzi.
No, też warto wspomnieć o tym, że w tym procesie wiele kurcząt nie nadaje się.
Tak.
I właśnie na nich stosowana jest chyba największa przemoc, bo jeżeli się nie nadają, no to znaczy się, że trzeba się po prostu ich pozbyć, tak?
Tak, często w brutalny sposób przez osoby do tego niewykwalifikowane. I to też zostało odkryte w tym śledztwie.
A tak naprawdę jakim prawem ci ludzie mogą decydować o tym, czy taki kurczak już nie ma szansy na życie, bo jest im niepotrzebny, bo się nie nada do sprzedaży, więc należy go zabić. No to jest straszne i to powinno być karalne.
No właśnie, ze względu na to, że kurczaki bojlery bardzo szybko przybierają na masie, bardzo często są zdeformowane. Gdy oglądałam zdjęcia na stronie otwartych klatek i też tam na innych stronach, przyznam, byłam przerażona.
No... Nie no, naprawdę to jest straszny widok. Na kanale na YouTubie Otwartych Klatek, jeżeli chcecie, to możecie zobaczyć właśnie filmy z tych śledztw. W filmie nagranym widać, jak pracownik fermy bierze takie kurczęta, które już zostały skazane na śmierć i na przykład zamiast w jakiś, no nazwijmy to, humanitarny sposób zabić, no to znęca się, uderza w jakieś metalowe rury tymi zwierzętami. No nawet nie chcę tego mówić. Jakby mam wrażenie, że ci ludzie muszą być już tak znieczuleni, że jest to dla nich jakaś zabawa? Nie wiem.
Też nie mam pojęcia, tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o filmy dotyczące hodowli, Otwarte Klatki mają też taki film na swoim kanale na YouTubie zatytułowany Skąd wzięła się hodowla przemysłowa? I jest to właśnie wyjaśnienie, skąd to się wzięło tak naprawdę, więc też go podlinkujemy, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, bo przyznam szczerze, że to było coś, co zawsze mnie, czy w zasadzie może nie zawsze, ale odkąd zaczęłam się interesować bardziej tym tematem, to zadałam sobie wielokrotnie pytanie. Zastanawiam się, kto i w jaki sposób pewnego dnia otworzył oczy, obudził się rano i pomyślał, mam świetny pomysł, wezmę te kury nioski, czy te kury, kurczaki, bojlery, czy jakiekolwiek inne zwierzę hodowlane, wsadzę je pomiędzy metalowe po prostu pręty w klatki i w taki sposób będę je hodować. Wiesz, o co mi chodzi? Kto?
No, ja mam wrażenie, że to jest kwestia przede wszystkim tego, że pieniądze, prawda? No bo im więcej będzie się produkować, tym więcej się dostanie pieniędzy. Trzeba obniżyć koszty tej produkcji, czyli zapewnić jak najmniej miejsca, no bo wiadomo, że wtedy jeszcze więcej tych zwierząt może się tam zmieścić. No i właśnie tutaj sprowadzamy się do tej myśli przewodniej ostatnich akcji i tych spotów Otwartych Klatek, czyli to, że zwierzęta nie mają głosu, prawda? Więc nie mogą się temu sprzeciwić. Przez to, że one nie mają głosu, no to my musimy o tym mówić na głos.
Także nie zapominajmy o zwierzętach, a teraz zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Larą.
Dziś mamy wielką przyjemność gościć w naszym podcaście Larę Gessler, która wzięła udział w najnowszej kampanii Otwartych Klatek, mającej na celu zakończyć epokę klatkową w całej Unii Europejskiej. Lara jest restauratorką, autorką książek i twórczynią kontentu w internecie. Cześć!
Cześć! Bardzo nam miło. Dziękujemy.
Cześć dziewczyny, bardzo mi miło.
Dziękujemy, że się zgodziłaś na tę rozmowę. Dla tych słuchaczy, którzy jakimś cudem jeszcze nie widzieli spotu do kampanii, jakbyś mogła coś opowiedzieć na temat tego projektu i co cię skłoniło, żebyś wzięła w nim udział?
Projekt, no Otwarte Klatki robią bardzo szokujące projekty, które zwykle mają wstrząsnąć ludźmi, którzy z oczywistych chyba względów, po prostu pragmatycznych, wygodnych, wolą żyć w błogieniu świadomości. Dlatego, że trochę nie chcą pobudzać swojego sumienia, nie chcą czuć, że ktoś im robi wyrzuty jakiekolwiek, więc nie do końca wchodzą sami w tematy związane z hodowlą, niejedzeniem mięsa. I wydaje mi się, że ja weszłam do tej kampanii ze względu na to, że ważny jest dla mnie aspekt taki, że nie musisz nie jeść mięsa, żeby uważać, że zwierzęta muszą żyć w godnych warunkach. Bo zaraz opowiem jeszcze o samym spocie, natomiast najpierw o moich motywacjach sekundę. Jeśli zastanawiamy się tak bardzo na temat tego, jak żyć, jak jeść i bardzo przykładamy do tego dużą wagę, czy kupujemy jabłka pryskane, niepryskane, czy coś było przy ulicy i tak dalej. I nagle potem się okazuje, że faktycznie potrafimy zwierzęta traktować już tak bardzo produktowo, że nie myślimy o tej hodowli, nie myślimy o hormonie stresu, który po prostu niszczy nas od środka, tak samo jak zwierzęta, więc te zwierzęta w momencie, kiedy żyją w podłych warunkach. Często to są takie warunki, że te zwierzęta faktycznie nie widzą światła dziennego, nie zaznały świeżego powietrza w ogóle. To po prostu, to co się dzieje w ich organizmach, już nie mówię o lekach, antybiotykach, bo to jest jeszcze dodatkowa sprawa, no jest dla nas po prostu niezdrowe. Gdybyśmy wsadzili sobie jakąś tabletkę do pomarańczy i byśmy mieli zjeść tą pomarańczę, no nagle jest dla nas logiczne, że zjadamy to, co żeśmy tą jaką tabletkę wsadziliśmy do tej pomarańczy. Tutaj z tymi zwierzętami jakoś mamy wrażenie, że one są za każdym razem takie czyste i niegroźne. A no, powtarzam cały czas jedną rzecz, że w momencie, kiedy jemy złe mięso, sami stajemy się tym złym mięsem. I to jest dla mnie podstawowa rzecz. Ja wzięłam udział w tej kampanii, pomijając to, że po prostu uważam, że każdemu zwierzęciu, niezależnie kiedy ma skończyć swój żywot, należą się godne warunki życia i bycia, to po prostu ja tutaj od strony nawet czysto gastronomicznej jestem od tego, jestem tutaj na straży tego, żebyśmy dostawali dobry produkt, już niech będzie, żebyśmy jedli dobrej jakości jedzenie, bo jedzenie z założenia ma nas odżywiać, tak? Nie może nas odżywiać coś, to przed sekundą było zestresowane, bardzo dużo chorób się tam szerzy w momencie, kiedy no te zwierzęta, co po niektóre się zadziobują, chodzą po sobie, naprawdę te warunki są fatalne. Więc to jest jedna strona, dlaczego wzięłam udział w tej kampanii. Kampania jest o tyle, no wiadomo, szokująca i mocna, że tutaj my się wcieliliśmy w rolę zwierząt, które są w tym chowie klatkowym. Ja byłam mamą krową, co jest dla mnie no, bardzo bliskim tematem i powiem szczerze, że całe szczęście, że ja nie przeczytałam tego scenariusza, zanim nie weszłam do studia, bo samo nagranie bardzo mnie poruszyło, rozłożyło i no, zagrało na totalnie moich najgłębszych lękach. Ja potem z terapeutą na ten temat musiałam rozmawiać, bo mnie to za mocno dotknęło, bo po prostu jest mama krowa, której się zabiera cielęta. No i to trzeba to powiedzieć, mimo że dla wielu osób to jest oczywiste, dla wielu nadal nie jest oczywiste. Krowy nie dają mleka, kiedy nie są cielne. Kiedy nie mają cieląt, krowa nie daje mleka cały czas. Muszą być cielaki, więc cały czas jest ten proces rozbujany, że te krowy cały czas zachodzą w ciążę, żeby dawały mleko. Oczywiście zero z tego mleka trafia do cieląt. Cielaki dostają mieszankę w zastępstwie. I no, tak jakby nie widzą się z tą małą mamą krową w ogóle, no te cielęta w większości przechodzą na cielęcinę i tak dalej, więc tak naprawdę, pomijając fakt poruszającego bardzo spotu, bo oprócz mnie były też inne postaci, które wcieliły się w króliki, w kury nioski właśnie, które w ogóle nie widzą światła dziennego, nie mogły zaczerpnąć świeżego powietrza, mają przestrzeń o wielkości kartki A4, No fatalnie, naprawdę fatalnie i też sobie o tym myślałam i też już o tym mówiłam, że dla nas to jest okej, że zwierzęta są chowane w takich warunkach, bo nie patrzymy na to, nie widzimy tego, widzimy tylko te piersi z kurczaka na lodówce albo widzimy tylko już te jajka poukładane i reszta nas nie obchodzi. A ja gdyby moje dziecko właśnie zamknęło, już nie mówię psa, ale no już nie będzie tą kurę, zamknęło w szufladzie i ją tam trzymało, no to ja bym to dziecko zabrała do psychologa, że ma tendencje sadystyczne
no tak.
I że coś jest z nim nie tak. A tutaj się zgadzamy na to, żeby to robili dorośli ludzie na szeroką skalę tylko dlatego, że nikt z nas tego nie widzi. Słuchajcie, to naprawdę ja uważam, że nie ma co się snobować na ekologię i to nie o to chodzi, żeby każdemu robić wielkie pranie mózgu i moralizować, że nie możesz jeść mięsa, tego nie możesz robić, jesteś gorszym człowiekiem, jeśli jesz mięso czy coś tam. W ogóle nie o to chodzi. Można jeść mięso, tylko po prostu traktujmy te zwierzęta jak czujące zwierzęta, bo to, że akurat u nas pod stołem leży pies, a nie świnia albo kura, no to jest tylko i wyłącznie kwestia naszego kręgu kulturowego. Czy ktokolwiek z nas zrobiłby coś takiego z psem, z kotem? No na pewno nie. Ja po prostu trochę się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na tę wybiórczość w empatii. I dlatego chciałam wziąć udział w tej kampanii, bo uważam, że to nie jest zamach na mięsożerców, żeby zmienić ich styl życia, żeby mięso było droższe. To w ogóle nie o to chodzi, słuchajcie, bo i tak wszystko drożeje bez tego.
Tak.
A też jak zrobili szybki przelicznik, to się okazało, że nawet jajka nie podrożałyby szczególnie dużo na skutek tego. Ale tak, no pokrótce to była moja motywacja do tego, żeby wziąć udział w tej kampanii, no i jest ona naprawdę bardzo, bardzo mocna.
Mhm. No tak, właściwie dużo tutaj istotnych tematów poruszyłaś, ale właśnie my chciałyśmy też tutaj dorzucić, że tak właśnie, kiedy widziałyśmy pierwszy raz ten spot, to po prostu No płakałyśmy.
Tak, mi było głupio, bo się popłakałam tak przy oglądaniu tego, a to było przy osobie z otwartych klatek, także no było bardzo, bardzo poruszające.
Więc na pewno właśnie to musiało być dla ciebie wielkie wyzwanie emocjonalne, też jak mówiłaś, musiałaś potem to przegadać, przepracować, ale też jakoś aktorsko do tego podeszłaś, jakby jak się do tego przygotowałaś?
Wiesz co, ja się do tego w ogóle nie przygotowałam. Po pierwsze, dlatego, że nie jestem aktorką i też nie mam żadnego BHP i wydaje mi się, że dlatego, że nie mam tego BHP, to tak bardzo mnie to dopadło. Bo ja nie chciałam nawet czytać scenariusza wcześniej, ja nic wcześniej nie wiedziałam. Ja wiedziałam, że jestem mamą krową, będę coś czytać, koniec. A to, co tam było i my faktycznie no, czytaliśmy to po jednym zdaniu, Marta Wojtal zrobiła jakiś backstage z tego. Ja się cała trzęsłam. Ja miałam garść chusteczek w rękach. bo po prostu ja ledwo dawałam radę to czytać. Tam tak naprawdę no, to tak łatwo przepłynęło na mnie i na to, co mi się dzieje w sercu i na moje najgłębsze lęki, że ja potem powiedziałam po tym nagraniu, że po prostu kurs wegetarianizmu dla opornych, gdyby coś takiego ludzie mieli czytać naprawdę. Bo to było piorunujące i też wszyscy z tyłu, którzy byli, no tam większość osób płakała przy tym, po prostu będąc jako ludzie, którzy robili te produkcje. No to były najtrudniejsze zdjęcia kiedykolwiek w moim życiu, bo się okazało, że to w ogóle nie było odgrywane, tylko po prostu to przepłynęło na mnie, to przepłynęło na moje emocje, na moją relację z moimi dziećmi, na moje najgłębsze lęki.
No właśnie, wspomniałaś wcześniej o czymś istotnym. Chciałyśmy się też ciebie zapytać, jaki twoim zdaniem jest poziom wiedzy o hodowlach, o produkcji jajek, o tym, w jakich warunkach trzyma się zwierzęta w Polsce, z których potem właśnie mamy mięso, sery i tak dalej. Wspomniałaś też o tym, że ludzie myślą często, że krowa sama z siebie daje mleko, bo lubi, prawda, bo taka jest jej natura. Jak to wygląda twoim zdaniem? Co widzisz, kiedy spotykasz gości w restauracjach, czy no, sama prowadzisz, prawda, restaurację? Jak to wygląda?
Ludzie nie mają wiedzy, w ogóle nie mają wiedzy i nawet nie czują też wielkiej potrzeby, żeby tę wiedzę zdobywać, bo tak jest po prostu wygodniej. Bycie ignorantem jest super wygodne, czasami naprawdę aż ludziom zazdroszczę, jak łatwo im się musi żyć, ale to jest po prostu niewłaściwe. Niewłaściwe ze względów etycznych, ale też po prostu zdrowotnych. Tak jak mówiłam na początku, trzeba wiedzieć o hodowli minimum, żeby móc wybierać świadomie. W tej chwili ceny mięsa, no to jest naprawdę, dla mnie to jest gdzieś tam cały czas bulwersujące, że o tak dużo tańsze jest mięso niż warzywa. Mam nadzieję, że to się zmieni, na pewno warzywa strączkowe to zmieniają, natomiast to po prostu wymaga też większej wiedzy kulinarnej. Nie jesteśmy wychowani w kulturze wegetariańskiej, więc my nie wiemy, co z tą ciecierzycą zrobić, co z tą soczewicą zrobić, ile to moczyć, moczyć, nie moczyć, z puszki źle, moczyć długo, no, zwariować można. A to mięso to mama klepała, wiemy, jak ona to klepała, co tam nie wyklepiesz, nie wypanierujesz, to zjadliwe mniej więcej będzie, więcej soli dodasz i jakoś się to zje. I to jest dla mnie problem, że brakuje cały czas takiej wiedzy u podstaw i cały czas nie jesteśmy podłączeni pod to, jak te hodowle wyglądają. My cały czas pozwalamy sobie myśleć produktowo o zwierzętach, tych wybranych oczywiście. Gdyby ktoś zobaczył kotlet z psa, to by tam myślę, że po prostu szał był i wielka bulwersacja. A jak już chodzi o kurczaka, to w ogóle tylko pytanie, czy pierś, czy noga i siema. Więc to jest, myślę, praca u podstaw, czyli praca u przyszłych pokoleń. To, żeby jednak pokazywać więcej na przyrodzie czy biologii, żeby jednak poza fajnymi wycieczkami do różnych miejsc rozrywki, kina, czego oczywiście w ogóle nie neguję i świetnie, czy nawet muzeów, żeby też było trochę agroturystyki włożone więcej. I to też takiej realnej, no wiadomo, że nikt, kto ma coś na sumieniu, nie zaprosiłby dzieci do swojej rzeźni, hodowli i tak dalej. Natomiast uważam, że powinniśmy doprowadzić do takiego momentu, kiedy oni uznają, że nie mają się czego wstydzić. Mhm. Czyli mogą przyjąć wycieczkę, nie ma problemu, bo tutaj zwierzęta nie cierpią, tak? Gdyby tak było, to kto by miał problem, żeby pokazać, o tutaj sobie małe świnki, większe świnki, tu maciora, tutaj coś. No, nikt tego nie zrobi, dlatego że to po prostu wygląda skandalicznie i nikt nie chciałby tego pokazać, myślę, własnym dzieciom, pracownicy tych miejsc nie chcieliby, żeby ich dzieci to zobaczyły. Więc może to jest jakiś taki papierek lakmusowy, jesteśmy w stanie zrobić jakąś taką transparentność. Brakuje mi tej transparentności, tego, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jak to wygląda, ponieśli pełen koszt tego. Ja kiedyś, bo miałam bardzo długi czas, kiedy nie jadłam mięsa, przed teraz, bo 11 lat nie jadłam mięsa i uważałam i nadal jestem coraz bliżej tego, mimo że może już nie aż tak ekstremalnie, że możesz zjeść to, co byłbyś gotowy zabić, tak? To znaczy, gdybyś był w stanie pójść i ukręcić głowę kurze, to sobie tą kurę potem smacznego zjedz. Jak nie jesteś w stanie, no to wybierz coś, co jesteś w stanie wykonać. Uważam, że w tej chwili, że może nie aż tak drastycznie, bo uważam, że drastyczne paradygmaty odsuwają ludzi od jakiegoś konsensusu i od tego, żeby naprawdę pod koniec dnia tym zwierzętom było lepiej. Chodzi tylko o to, żeby to były humanitarne warunki. Naprawdę to nie chodzi o to, żeby ktoś nie jadł mięsa. Niech sobie je to mięso, tylko niech to będzie dobre mięso, które nie będzie właśnie zestresowane, naszpikowane antybiotykami. Bo to wszystko, no te antybiotyki też są ze względu na to, żeby co było, było szybciej, żeby choroby się nie szerzyły i tak dalej. Choroby się szerzą też przez to, że po prostu te zwierzęta nie mają miejsca, kaleczą się wzajemnie, nieraz po prostu tłuką, potocznie rzecz ujmując, i to wszystko, no plus odchody, to wszystko, to nie służy temu, żeby to mięso było dobrej jakości, no.
No tak, ciężko się z tym nie zgodzić. My obie akurat mięsa nie jemy, ale sery się zdarza i ta transparentność, o której mówiłaś, byłaby bardzo miła, gdybym naprawdę mogła pójść i z pełną świadomością wybrać ser na przykład z odpowiedzialnego, etycznego źródła. Byłoby super. A natomiast mam wrażenie, że w tym momencie jest to niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne. Także.
No tak, też właśnie ta produkcja mleka, to też mówiłaś, że ludzie są nieświadomi, że krowa nie daje mleka przez cały czas. No, to też jest właśnie tak moralnie, może być śliski temat właśnie dla wegetarian, też taki trochę nieporuszany, prawda? No bo co, wegetarianie nie jedzą mięsa, w sensie w sumie teraz
mówisz
też bije
sobie,
do siebie, nie, prawda? Że nie jem mięsa ze względów etycznych, ale już ser. Znaczy weganką również byłam w moim życiu, ale akurat ten okres szybko się skończył, ale w sumie to nie o tym. Więc właśnie bardzo fajnie, że tutaj dajesz nam taki głos, taką perspektywę, że to nie chodzi o jakieś właśnie rygorystyczne wykluczanie z diety produktów, że ten kto je to i to jest zły, tylko kwestia tylko właśnie tych humanitarnych warunków, żebyśmy byli świadomi, żeby była transparentność w tym przemyśle.
A też uważam, że nadal byłoby miejsce, oczywiście, no mówimy też o jakimś drogim segmencie, ale bo ja też nie jestem gotowa na to, żeby być weganką. Tam, gdzie mogę robić zamiany, to je robię i okej. Ale uważam, że nadal jest miejsce na rynku na to, żeby było mleko, które nie pozbawia cieląt mleka. Mówię po sobie jako matka. Gdybym miała jeszcze trójkę dzieci, może trójkę to już my, w wieku no, takim mlecznym, to ja wiem, że też bym je wykarmiła. To znaczy wiem, jaką sama jestem w stanie zrobić nadprodukcję, żeby mój syn był nakarmiony i ile ja jestem jeszcze w stanie mleka odłożyć, tak? Mhm. Więc jeśli ja to jestem w stanie zrobić, to krowy też są w stanie tego zrobić. W sensie uważam, że pozbawianie cieląt mleka nie jest konieczne. Nawet gdyby to mleko miało potem kosztować 20 zł za litr, to znaleźliby się tacy, którzy by chcieli je kupować, albo by po prostu traktowali to jako coś od święta i to też jest super, słuchajcie. To też nie jest tak, że my lubimy tą iluzoryczność, wydaje mi się, że to też jest spowodowane czasami komuny i po prostu wielkich niedoborów. Lubimy tę iluzoryczność obfitości. I to się ma i właśnie na talerzu, czyli lubimy jak ten kotlet, codziennie mięso, tam, że babcia mówiła, że kiedyś kotlet raz w tygodniu, święto. Nie, my lubimy, żeby było, postaw się, a zastaw się, musi być wszystkiego dużo, ubrań też musi być dużo, to z tego, że z Chin po prostu produkowane w najgorszych, najpodlejszych warunkach, ale to nie nasze dzieci tam pracują, tylko chińskie dzieci, więc to tam. Najważniejsze jest to, że u nas szafa się po prostu ugina, jest wypchana po granice możliwości, bo my mamy tą iluzję bogactwa. Słuchajcie, to jest tragedia, no bo to nie ma nic wspólnego z dobrym życiem, dobrą jakością.
No tak.
Kończąc naszą rozmowę, jakbyś mogła może z twojej perspektywy zainspirować naszych słuchaczy, słuchaczy naszego podcastu, co uważasz, co moglibyśmy wszyscy zrobić, żeby nam się żyło lepiej, żeby zwierzętom się żyło lepiej na tym świecie.
Wiecie co, no fakt jest taki, że głosujemy portfelem, więc moim zdaniem, no starajmy się, słuchajcie, kupować produkty lepszej jakości. Uważam, że naprawdę jedzenie mięsa codziennie nie jest konieczne i jeśli masz coś, co lubisz, zastanów po prostu, jedz to mięso świadomie. W takim sensie, że zastanów się, czy na pewno to, co chcesz dzisiaj jeść, to czy to naprawdę masz na to ochotę, czy jesz może z automatu tego kotleta, a tak naprawdę nie do końca masz na niego ochotę i mógłbyś zjeść cokolwiek innego. Wydaje mi się, że po prostu nie zastanawiamy się na bieżąco, nie kwestionujemy naszych przyzwyczajeń jedzeniowych, idziemy pewnym schematem. A gdybyśmy przebrali to trochę i po prostu jedli mięso tylko wtedy, kiedy mamy na nie ochotę, Bo to jest moim zdaniem tyle. Tylko wtedy, kiedy jemy na nie ochotę, wtedy możesz sobie pozwolić na lepszej jakości mięso, które no, jest duża szansa, że jest jednak z lepszych upraw czy hodowli. Ja na przykład jak jadłam mięso przed chwilą, że tak powiem, to doszłam do wniosku, że dużo bardziej niż mięso na ciepło, wolę wszelkie formy mięsa na zimno, więc kotletów nie jadłam w ogóle. I zamiast tego kupowałam sobie super szynkę, którą po prostu lubię, jakieś dobre pruszczutto czy cokolwiek. I te, powiedzmy sobie, 200 gramów szynki mi starczało na cały tydzień, a normalnie zjadłabym to w formie jednego kotleta 200-gramowego na jeden obiad. I to był mój wybór, żeby po prostu jeść lepsze mięso, jeść je codziennie, ale jednak w innej formie, na innych zasadach. Więc wydaje mi się, że to możemy zrobić. Możemy na pewno też zainteresować się tematem jajek, bo jajka są uważam takim najprostszym elementem. W tej chwili to już jedynki versus trójki, to jest naprawdę przy 10 jajkach różnica 2 zł, więc też po prostu zerkajmy, a może jest tak, że jest obok jakiś bazarek, gdzie jest jakaś babulina, która sprzedaje swoje jajka, a wcale nie musimy kupować jajek z dyskontów, bo to słuchajcie, to jest, my po prostu jesteśmy przepotwornie wygodni, a czasami warto jest się postarać, no.
Czyli podsumowując, świadomość i zainteresowanie, tylko to nas uratuje w tej sytuacji.
Tak, tak. Nie idźmy przyzwyczajeniami.
To bardzo Ci dziękujemy jeszcze raz za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Zachęcamy oczywiście wszystkich do obejrzenia spotu, jeżeli jeszcze nie widzieliście, i też do podpisania petycji. Więc link będzie w opisie.